Mały wielbłąd pyta swojej mamusi: mamusiu, dlaczego mamy taką grubą skórę? Ano, synku, ponieważ kiedy idziemy po pustyni, słońce świeci i my to wszystko znosimy. Dlaczego mamy te dwa garby? Mówi, bo właśnie kiedy idziemy przez tą pustynię, to tam mamy wodę zmagazynowaną, to nasza chluba i tak dalej. Mamusiu, a dlaczego mam te kopyta takie szerokie? Konie mają takie ładne, wąskie, zgrabne. Mam takie szerokie te kopyta. Mówi, no bo synku, właśnie pustynia. Kiedy idziemy przez tą pustynię, te dni, tygodnie, miesiące, po tym piasku, o wiele łatwiej stawiać te nogi w taki sposób. Mamusiu, ale po co nam to wszystko, skoro my w zoo mieszkamy? Tak już wiecie, po co wielbłąd ma szerokie stopy, ale kwestia jest taka, po co jest pustynia? Po co jest pustynia w naszym życiu? Po co w ogóle są pustynie? Czytałem sobie przy okazji wczoraj na temat pustyni naszej błędowskiej. Taka ciekawostka, że ta pustynia była od bardzo dawna sobie. Ona nie jest duża, to jest 10 km raptem na 4, mniej więcej. 10 na 4 km. Ale problem, wiecie, jaki teraz mają, to taki, że ta pustynia zarasta. A ponieważ nie ma co robić z unijnymi pieniędzmi, więc postanowili wykarczować jeszcze bardziej, żeby była pustynia, bo w końcu mamy jedną, jedyną pustynię i szkoda, żeby tak zarosła. Więc ją karczują i doprowadzają do stanu pustynnego. Więc niektórzy bardzo lubią pustynię. Ale jeżeli chodzi o życie chrześcijańskie, pustynia czasami nam się myli, tak, to dużo piasku, tak, to tak jak na plaży. To tak jak na plaży. I właściwie myli nam się pustynia z plażą. Bardzo chcielibyśmy, znaczy zgadzamy się na pustynię pod warunkiem, że 2 metry dalej jest po prostu morze, jakieś jest ładna okolica i tak dalej, a po drugiej stronie rosną kokosy, banany i wszystko jest pod ręką. Po co są pustynie? Po co są pustynie? Mówiliśmy już o tym, że to, gdzie znajdował się Izrael, tam Egipt, gdzie byli, to nie był przypadek, to nie było zrządzenie losu, to było Boża wola. To była Boża wola. Ale wróćmy jeszcze raz do 1 rozdziału i do 12 wersetu. 2 Mojżeszowa, 1 rozdział, 12 werset. Czytamy tam tak. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał. Bano się synów izraelskich. Gnębili. Gnębili normalnie, a potem jeszcze bardziej gnębili. I o tym już ostatnio mówiliśmy, na czym to polegało. To nie było tylko przymnażanie godzin pracy, to było w ogóle znęcanie się. To wreszcie dochodziło do ludobójstwa, ponieważ kazano im usuwać dzieci ich, żeby się tak nie rozmnażali. Prawda? To była mądrość tego świata. Najpierw sprowadźmy Turków, a później ich pozbądźmy się z naszego kraju. To jest mądrość tego świata. Tam czytaliśmy o tej mądrości. Więc jeżeli zastanawiasz się nad swoim życiem, czy czujesz się w jakiś sposób zagrożony, może czujesz się wykorzystywany. My czasami narzekamy na to, jaką mamy pracę. Niedawno czytałem, właśnie ktoś się skarżył, jak mam kochać kraj, który nic mi nie daje. Jak mam kochać kraj, który nic mi nie daje. Wiecie, i taka jest rzeczywiście mentalność wielu, wielu ludzi. To się przekłada później na pracę oczywiście, a to się przekłada również na ludzi. Jak mam kochać kogoś, kto nic mi nie daje? Już mi się znudził w ogóle. Już mi jest niepotrzebny. Jak mam w ogóle kochać? Tak? I wreszcie to się przekłada oczywiście na samego Boga. Po co mam w ogóle chodzić za Bogiem, szukać Boga, skoro to mi nic nie daje? To jeszcze większy ucisk mam. Jeszcze większe tutaj mam... pomnażają się te uciski. Jeszcze więcej problemów mam. Więc to nie chodzi tylko o pracę i trudność w pracy i co powinienem, powinienem otrzymywać. Jestem przecież taki zdolny, a tu mnie nie doceniają i tak dalej. Zupełnie inne jest pojmowanie tutaj tego, jakim stanie byli ci niewolnicy, byli Izraelici. A był to naród Boży i miał żyć w wolności, ale stali się niewolnikami. Przypomnijmy sobie też, kim był Mojżesz. Jak Mojżesza opisuje Szczepan? Pamiętamy Szczepana w tej swojej przemowie w Dziejach Apostolskich, 7 rozdziale, jeżeli można otworzyć na chwilkę, Dzieje 7:22. Co mówi Szczepan o Mojżeszu? Kim był? Przecież o nim dzisiaj będziemy głównie mówili. 7 rozdział i 22 werset. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Wdrożono Mojżesza, czyli był wykształcony we wszelkiej mądrości egipskiej. Józef Flawiusz pisze o nim, gdybyśmy, ja bardzo lubiłem książki Flawiusza, zawsze go podziwiałem za to, jak on potrafił zebrać te wszystkie informacje, opisać to. To są niektóre naprawdę wspaniałe, ciekawe, mądre historie. Naprawdę mądre historie. I o Mojżeszu też pisze coś w tym rodzaju, że prowadził walki, że prowadził wojny przeciwko Etiopczykom. Tam stąd też są jakieś romantyczne historie wynikają, kiedy księżniczka właśnie etiopska zakochuje się w nim. Tak, no. Tu niemniej jednak mówi o nim Biblia, mówi Szczepan, że był mężem dzielnym, był wykształcony, był dzielny, mógł rzeczywiście mieć odpowiedzialności, skoro był na dworze, skoro był księciem tego narodu. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie to uświadomili, bo teraz przejdziemy właśnie do drugiej Mojżeszowej i do drugiego rozdziału. Do drugiego rozdziału od 11 wersetu, pozwólcie, że przeczytam, do 15. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzewał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił: czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał: zapewne sprawa ta wyszła na jaw. I rzeczywiście wyszła, bo gdy Faraon usłyszał o tym, chciał zabić Mojżesza. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. Jeszcze raz, wyobraźmy sobie tego księcia narodu. Ucieka, jest wyrzutkiem społeczeństwa w tym momencie, jest właściwie poszukiwany, można powiedzieć, listem gończym. I gdzie się znajduje? Znajduje się przy studni. Znajduje się przy studni. To chyba nie był szczyt marzeń jego o karierze i o tym, co on to chciałby w życiu osiągnąć i co chciał zrobić. Jeżeli wstawił się za swoim ziomkiem, jeżeli wstawił się za swoim ze swojej narodowości, za Żydem, tak? Jeżeli wstawił się za nim, to znaczy, że zależało mu w jakiś sposób na nich. Może myślał nawet w takich kategoriach: jestem posłany od Boga, tak jak Józef być może, do tego, żeby uratować swój naród. I próbuje coś zrobić. Ale teraz oto jest na pustyni. Znajduje się przy jakiejś studni, gdzieś daleko, na wygnaniu. Stracił wszystko, stracił to, co miał. Stracił swoją chwałę, stracił te pałace, stracił te rozmowy, które tam miał, prestiż, który miał. Stracił to wszystko. W życiu mamy różnych nauczycieli. Różne są szkoły, może być lepsza i gorsza, ale nauczyciele są kimś bardzo charakterystycznym. Jest też w życiu taki nauczyciel jak sukces i jest też porażka. Czy chcielibyśmy być prowadzeni przez człowieka, który jest wyłącznie uczniem sukcesu, który wyłącznie w swoim życiu ma same sukcesy? Bardzo łatwo i często słuchamy takich ludzi. My lubimy takich ludzi. Oglądamy ich w telewizji. Widzimy tych zwycięzców. Ale ludzie, którzy mają za sobą tylko zwycięstwa, albo samo zwycięstwo dla nas w naszym życiu, jest złym nauczycielem. Zwycięstwo nie jest dobrym nauczycielem do końca. Zwycięstwo może nam dać: tak, jesteś w stanie dać nam pewność siebie. Tak, jesteś w stanie to zrobić. I do jakiegoś stopnia to jest ważne. My sami powinniśmy motywować nasze dzieci: uda ci się, uda ci, widzisz, dobrze ci poszło, świetnie. Do jakiegoś stopnia. Ale jest ten gdzieś pewien próg taki, i tu trzeba mądrości, kiedy sukces zaczyna uderzać do głowy. Sukces zaczyna uderzać do głowy. I zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy człowiek doświadczył upadku, doświadczył przegranej, doświadczył cierpienia. Zupełnie inaczej zaczyna postrzegać swoje życie. Inaczej się rozmawia z przyjaciółmi. Zobaczcie, jak to jest, rozejrzycie się dookoła. Ci, którzy mają sukcesy. Jak się z nimi rozmawia? Oni ewentualnie patrzą na innych. To są nieudacznicy. Oni nie potrafią sobie poradzić. Oni nie potrafią sobie poradzić ze sobą, z pieniędzmi, z czymś tam. Ja to wszystko mam pod kontrolą. Jak ciężko się rozmawia nieraz z ludźmi sukcesu. Zupełnie inaczej jest, kiedy przechodzimy przez cierpienia, przez doświadczenia. Więc po co jest pustynia? Pustynia jest po to, żeby nas doświadczyć. Pustynia jest po to, żeby nas umocnić. Pustynia ma wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o działanie Boga w życiu człowieka. Czego musiał nauczyć się Mojżesz więc? Po pierwsze, musiał nauczyć się służyć. Od 16 wersetu dalej przeczytam. A kapłan Midianitów miał 7 córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł, czemu to dziś przybyłyście tak wcześnie? Czyli, że to się działo systematycznie. A one odpowiedziały, pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami. Nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Wtedy rzekł do córek swoich, a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Sypporę za żonę. Mojżesz musiał nauczyć się służyć. Zobaczcie, jakim językiem, o jakich sprawach mogły rozmawiać te dziewczyny. 7 córek, choćby były najpiękniejsze. O czym one mogły rozmawiać? O kozach, o baranach, o krowach. Bardzo ciekawe tematy. Ja wiem, nawet w Olsztynie na Kortowie jest wydział, jakiś tam katedra trzody chlewnej i coś w tym razie. Ja wierzę, że to może być bardzo ciekawe. Niemniej jednak, jeżeli myślimy o Mojżeszu i o tym, skąd on spadł, gdzie się znalazł, między jakimi ludźmi się znalazł i takie rozmowy musiał z nimi toczyć. No właśnie, to widzisz, oni nas ciągle wypędzają stąd, a przecież musimy bo wiesz, że koza to musi pić, bo koza to pije ileś tam, nie przeczytałem, ile litrów potrzebuje się napić i tak dalej i codziennie i raz, przynajmniej raz dziennie i takie bardzo ciekawe rozmowy mogły go raczyć tymi rozmowami. To musiało być fascynujące dla niego, prawda? Mojżesz trafia na pustynię. Co Pan Bóg dla niego przygotował? Przygotował dla niego służbę. Przygotował dla niego ludzi. Ludzi, przy których musiał nauczyć się troszeczkę pokory, posłuchać, też zobaczyć ich życie. W pałacu, kiedy rozmawiano o pasterzach, rozmawiano z pogardą. Szczególnie w Egipcie gardzono pasterzami. Gardzono nimi. Oni byli gdzieś tam na obrzeżach, gdzieś tam dalej. A teraz Mojżesz musi znaleźć się między nimi. Musi być tak jak oni. Kiedy znajdujesz się na pustyni też, ważna kolejna lekcja jest bardzo, bardzo istotna, to, że Pan Bóg przygotował nam służbę. Mojżesz musiał nauczyć się służyć. Mojżesz był wykształcony do wielkich rzeczy. On nagle prowadził armię. Tu co robi? Przegania jakichś chłopków, przegania innych pasterzy, żeby móc nakarmić kozy. Niesamowite powołanie, prawda? Szczyt marzeń na 40 lat masz załatwione teraz to przed sobą. Ale tak Pan Bóg to zamierzył. To nie był przypadek. Nawet jeżeli Mojżesz narozrabiał, bo on zabił Egipcjanina, bo on przekroczył prawo. Znalazł się w tym miejscu, w pewnym sensie na własne życzenie. Ale za tym wszystkim stał Bóg. Bóg dla niego przygotował tych ludzi, Bóg dla niego przygotował tą służbę. Pojenie krów, pojenie kóz. Nam się nieraz wydaje, nam się w głowach przewraca, szczególnie naszej młodzieży, my to do wielkich rzeczy powołani jesteśmy. Mówię, gdzieś tam, nie u nas, nie tutaj. To jest, muszę to podkreślić. Chociaż niedawno zrobiłem fajne zdjęcie, jak w szpilkach odkurzał. To mi się bardzo podobało. Ale nasza młodzież potrafi służyć. To muszę podkreślić, ja mówię ogólnie gdzieś tam. Młodzieży się przewraca w głowie gdzieś tam, że myślą, nie, to nie dla mnie praca, ja mam lepsze wykształcenie, ja mam lepsze powołanie, nie będę tego robił. Nie? Mówię ogólnie gdzieś tam. Nasza młodzież jest dobra. Muszę to pochwalić. Potrafią naprawdę przyjść tutaj, też sprzątają, także... I nie tylko młodzież, są inne osoby, które mogły powiedzieć, no przepraszam bardzo, mam lepsze wykształcenie niż coś takiego, żeby sprzątać w kościele. Ale jednak, tu kochani, to jest też coś, do czego Pan Bóg nas wszystkich powołuje razem. Razem. Proste rzeczy, w których możemy mieć udział. Więc Pan Bóg takie rzeczy przygotował również dla Mojżesza. Co jeszcze? Pan Bóg przygotował dla niego rodzinę. Jedna z tych dziewcząt stała się jego żoną, Sypora. Ma z niej dzieci. To jest ważne, że Pan Bóg daje nam osoby w naszym życiu. To już Adam tą lekcję przeszedł i każdy z nas to przechodzi. Źle jest być człowiekowi samemu. Źle jest. Dlatego szukamy kogoś, kto będzie z nami. Ale tu trzeba zrobić wielkie zastrzeżenie. Pan Bóg nam to daje. Pan Bóg nam to daje. Choćby nie wiem, jak najprostsze zajęcie. Ludzie, którzy są dookoła nas. Pan Bóg ich nam daje. Ale to nie jest cel i to nie jest spełnienie. Nie małżeństwo jest spełnieniem, nie dzieci są spełnieniem, nie praca jest spełnieniem mojego życia. Bóg jest spełnieniem twojego życia. Jeżeli nie ma Boga, żadna rzecz nie będzie ciebie cieszyła. Albo inaczej, każda rzecz ciebie rozczaruje. Każda rzecz prędzej czy później cię rozczaruje. Mojżesz też tego nie umiał do końca nawet przyjąć. Jak nazywa pierwszego syna? Pamiętamy? Gerszom. Czyli mówi, byłem tutaj uchodźcem, bo jestem tutaj obcy. To nie jest moje miejsce. Co ja tu robię? Ten syn jego przypominał mu przez cały czas, jestem tu obcy. Jestem tu obcy. To nie jest moje powołanie, to nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce. Ale Pan Bóg zamierzył dla niego to miejsce na 40 lat. Tyle Pan Bóg potrzebował, żeby dokonywać przemian w sercu i w życiu Mojżesza. Mojżesz musiał nauczyć się służyć. Musiał przyjąć od Boga to, co Pan Bóg dla niego przygotował. Potrzebujemy innych i pozwólcie, że jeszcze raz przypomnę ten werset Hebrajczyków 10:24-25 mówi i baczmy jedni na drugich. Przyglądajmy się. Zwracajmy uwagę jeden na drugiego. Rozejrzyj się dookoła siebie. Po co? W jakim celu? Abyśmy pobudzali siebie nawzajem do miłości. Abyśmy pomagali jeden drugiemu w tym, żeby dalej kochać. Żeby nie ustawać w miłości. Żeby pobudzać się do miłości. Hebrajczyków 10:24-25. Dobrych uczynków. I mówi, i nie opuszczając wspólnych zgromadzeń waszych, jak to u niektórych jest zwyczaju. Jak to u niektórych jest zwyczaju. Niektórzy mają zwyczaj, po prostu nie chodzić do kościoła. Po co mi to? Chyba, że się nudzę i naprawdę nic już ciekawego nie ma, to wtedy może wpadnę do kościoła, albo mam sprawę do załatwienia, wpadnę do kościoła. To jest absolutnie złe pojmowanie. I chcielibyśmy, modlimy się o to bardzo, i chcielibyśmy też wprowadzić jeszcze raz, jakby dla nas wszystkich, coś takiego jak świadome członkostwo. Świadome członkostwo, żebyśmy sami mogli siebie jakby zlustrować, zastanowić się nad swoim życiem. Ponieważ, mówię, no są osoby, które chciały być członkami, ale po prostu nie potrzebują Kościoła. Jeżeli jest coś ciekawszego, ważniejszego, to po co Kościół? Po co Kościół? No, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy społeczności, potrzebujemy tej naszej rodziny, potrzebujemy tego, co Pan Bóg nam daje, tych prostych zajęć. W tych prostych zajęciach Bóg ma dla nas ratunek nawet na tej pustyni. Po drugie, Mojżesz musiał nauczyć się zaufania. Powiedzieliśmy już 40 lat. To nie były 4 minuty, które dla niektórych wydają się już być wiecznością. To nie było 40 minut, tyle ile trwa mniej więcej kazanie. To nie było 40 dni, to było 40 lat. Chyba dalej więcej się już nie dało. 40 lat. Oczywiście musi mieć wzgląd na to, że wtedy ludzie żyli dłużej, tak? To były 2/3 jego życia, powiedzmy. 2/3 jego życia, bo Mojżesz żył 120 lat. 2/3 jego życia. 40 lat żył na dworze, jako książę. 40 następnych lat żyje na pustyni. Ma swoją żonę i ma swoje kozy. Ma swoje kozy, które pasie codziennie. To jest jedna z największych trudności naszego pokolenia też. Nudzi mi się. Już mi się to znudziło. Nudzi się szkoła, nudzi się praca, nudzi się małżeństwo. Wszystko się nudzi. My chcemy, żeby ktoś coś nas dawał nam rozrywkę. Kozy. Codziennie kozy. Tam nie ma od tego odpoczynku. Codziennie musiał to robić. Czy Pan Bóg nic nie robił? W tym tygodniu słuchaliśmy też takiego fajnego kazania. Takie jedno zdanie, które zapamiętaliśmy. Mówi, jeżeli wydaje ci się, że nic się nie dzieje, to, że nic się nie dzieje, nie oznacza, że nic się nie dzieje. że na Olka dobrze pamiętam. To, że nic się nie dzieje, wcale nie oznacza, że nic się nie dzieje. Czytamy w tych następnych wersetach takie słowa. I urodziła mu syna, on dał mu na imię Gerszom, bo rzekł, byłem gościem na obczyźnie. 23 werset teraz. Po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali. A ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I teraz zaznaczmy sobie te czasowniki ze strony Boga. Po pierwsze, usłyszał Bóg ich narzekanie, można podkreślać. Wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. 25 werset. Wejrzał Bóg na Izraelitów i wreszcie trzecia rzecz, ujął się za nimi. Ujął się za nimi. Usłyszał, wspomniał, wejrzał, ujął się. Usłyszał, wspomniał, wejrzał, ujął się. Czy to naprawdę nic się nie dzieje? Bóg przeprowadza swój plan. Bóg robi to, co On zamierzył. Nie spóźnia się ani o sekundę, ani o chwilkę z tym wszystkim, co On zamierzył dla mnie i dla Ciebie w Twoim życiu. I Bóg chce błogosławić nam. Mówi, zobacz, ja przyszedłem, żeby moje owce miały życie w obfitości. I kiedy Mojżesz sobie siedział, mógł sobie nad tym też myśleć. Ja dostarczam tym owcom tego wszystkiego, co potrzebują do życia. Żeby miały trawę, żeby miały wodę, żeby były ze sobą razem, żeby się rozmnażały. Ja o to dbam. Boże, czy Ty dbasz o mnie? Boże, czy Ty dbasz o mnie? Bóg ma wroga, którym jest szatan, diabeł. Złodziej. Zabójca. Którego jedynym celem jest zniszczyć życie człowieka. Poprowadzić go na błędne drogi. Poprowadzić go tam, gdzie zabłądzi, gdzie będzie myślał, przez cały czas myślał, że idzie za swoim szczęściem. Będzie gonił za tym swoim szczęściem, gonił za tym swoim szczęściem. Więcej pieniędzy, więcej kus, więcej czegoś tam w swoim życiu, więcej wykształcenia może, więcej władzy i wtedy będę bezpieczniejszy, szczęśliwszy, lepszy. Nie. Nie. Nie tak Pan Bóg to zamierzył dla nas. Nie tak. Pan Bóg potrzebuje tej pustyni w naszym życiu, albo my raczej potrzebujemy, a Pan Bóg potrzebuje coś z nami zrobić. I do tego używa bardzo często pustyni. To nie było przeżycie tylko Mojżesza. Na pustyni później znalazł się przez całe 40 lat jego naród. Przez 40 lat szli przez pustynię. Pan doświadczał ich. Wyraźnie jest powiedziane, Pan doświadczał, co jest w ich sercu. To samo było z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przez 40 dni przebywał na pustyni. Nie jadł, nie pił i tam zwyciężył również szatana diabła, bo tam sprzeciwił się jemu. Tam przechodził próbę, tam przechodził doświadczenie. Pan doświadcza nas tych suchych, wydawałoby się jałowych, bezsensownych, upokarzających momentach w naszym życiu. Pan Bóg działa i On nie zapomina. On słyszy, On wspomina na swoje przymierze, On patrzy na naszą sytuację i wreszcie ujmuje się za nami. Ujmuje się za nami. Czy On jest tutaj? Czy On jest tutaj? Łatwo ufać Bogu, kiedy dzieją się cuda. Łatwo ufać Bogu, kiedy wszystko jest w porządku. Jesteśmy zdrowi, powodzi nam się. Gorzej, kiedy przychodzi coś, co nie jest po naszej myśli. Coś, co nawet my sami być może nabroiliśmy, bo to z mojego powodu, z mojej głupoty znalazłem się w tym miejscu. Ale Pan Bóg nie przestaje. Jego łaska trwa, Jego miłosierdzie trwa i dopóki żyjemy, On daje nam swoją sposobność na to, żebyśmy się odwrócili. Więc pustynia, po co jest pustynia? Widzimy to coraz wyraźniej. Bóg przygotowuje nas do rzeczy większych. Większych niż my sami moglibyśmy sobie wyobrazić. Bóg musi sprawić, że stajemy się malutcy. Tak Jan Chrzciciel mówi, jestem nikim, jestem malutki. Tak musi się stać z naszym życiem. I zobaczmy, to bardzo wyraźnie to widać. Czyli tak, musiał nauczyć się służyć, musiał nauczyć się zaufania, musiał nauczyć się posłuszeństwa, trzecia rzecz. W tym trzecim rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy widzimy tę scenę przy krzaku gorącym, tak? Też już mówiliśmy o tym, ale przypomnijmy sobie, Mojżesz skąd spadł i gdzie był, tak? Codziennie kozy, codziennie te bydło, codziennie ta monotonia życia. Aż tu nagle pewnego dnia krzak, no to zdarzało się, krzak się mógł zapalić, od żaru, od słońca. Mógł się zapalić, a ten krzak się palił, palił, palił i palił. I Pan Bóg do niego mówi, kiedy on podchodzi, zdejmij sandały ze swoich nóg, bo co? Bo to miejsce, na którym stoisz, jest święte. O, czyli co tam, trzeba świątynię zbudować? Tak się tak robią ludzie. A to święte miejsce, to zaraz zbudujmy kościół, zbudujmy tu świątynię, tu pomnik jakiś i tak dalej. Nie o to chodziło. Nie o to chodziło zupełnie. Pan Bóg mówi, wydaje ci się, że tamto miejsce jest szczególne. Albo jeszcze jakieś inne, do którego mógłbyś dotrzeć, gdzie mógłbyś być. Mógłbyś to osiągnąć. Wydaje ci się. Ale to właśnie miejsce jest świętą ziemią. Tak, tu, gdzie nic nie ma, tu, gdzie jest ta monotonia, tu, gdzie wydaje ci się, że to jest szarzyzna i bez sensu. I twoje upokorzenie. Albo mówi, ja tu właśnie jestem. I to jest najważniejsze. To miejsce jest święte, bo ja tu jestem. Ja jestem na tym miejscu, dlatego to miejsce jest święte. Ale Mojżesz co? Powiedzieliśmy, Pan Bóg jego przygotował. Mojżesz mówi, nie, dziękuję. Pan mówi, pójdziesz tam w moim imieniu do Faraona, do swojego narodu. Mam zadanie dla ciebie do wykonania. Teraz jesteś gotowy. Mojżesz mówi, nie, pomyłka. To zły adres. Ja na pewno tam się nie wybieram. Ja na pewno tego nie zrobię. Ja nie potrafię już kochać, nie potrafię myśleć o tym narodzie, ja już wymazałem to ze swojej pamięci, ja już tutaj sobie żyję spokojniej, pozwólcie mi tutaj umrzeć. On mówi, nie, mam dla ciebie zadanie. I to jest takie, dwie strony ma. Z jednej strony widzimy coś, co się stało z Mojżeszem. Mojżesz skruszał. Mojżesz przez cały czas patrzył, mówi, ale kim ja jestem? Ja się jąkam, ja nie potrafię. Więc dobrze, skruszał. Ale czasami przesadzamy z tym. To jest druga strona tego medalu. Bo czasami tak kruszejemy, że mówimy, nie, ja się do niczego nie nadaję. Pan Bóg mówi, ja pójdę z Tobą. A my w dalszym ciągu patrzymy na siebie, ale ja się nie nadaję. Tak jest na początku naszej drogi z Bogiem, bardzo często, bardzo wielu ludzi w taki sposób patrzy. Jak stanę się trochę lepszy, to pójdę z Tobą, Panie Boże. Jak będę trochę silniejszy, jak będę trochę bogatszy, jak mi lepiej pójdzie, to wtedy pójdę za Tobą. Nie! Właśnie Pan Bóg doprowadza Cię do takiego momentu, żebyś skruszał. Ale Mojżesz przesadził właśnie do tego momentu, że mówi, on przez cały czas patrzy na siebie. Nie widzi Boga. Przestał patrzeć na Boga. Widzi tylko siebie. Ja się nie nadaję. Kimże ja jestem? Jak mówi Mojżesz. Ale Bóg nawet do tego się jakby skłania. Nawet widzi, co się stało z Mojżeszem. I powie później, to jest najskromniejszy człowiek. To Bóg o nim wyda świadectwo. Najskromniejszy człowiek. I Bóg skłania się do tego, mówi, dobrze, dam ci kogoś. Jest twój brat Aaron. Już właściwie wyszedł tobie na spotkanie. I ja to załatwię. Bo Pan Bóg miał plan dla niego, dla Mojżesza, dla Aarona, dla całego jego narodu. I Pan Bóg to wszystko przygotował. Ale widzimy, Pan Bóg rozmawia z człowiekiem. I jakby ta druga strona jest taka, że ma wzgląd też. Ma wzgląd na tą jego słabość, na jego niedomaganie, na jego braki, które ma. Więc widzimy w tym też, takie czasami rozgoryczenie. Rozgoryczenie nas gdzieś przykuwa. Ilu znam ludzi, którzy szli za Bogiem. Coś im nie spasowało. Gorycz ich odprowadziła gdzieś na bok. Z daleka. Nie, to nie. Nie będę chodził, nie będę służył, nie będę w ogóle szukał Boga, nie będę się modlił. Gorycz. Ale Pan Bóg wychodzi i dzisiaj również do nas, do Ciebie, mówi, ja mam dla Ciebie zadanie. Mojżesz mógłby powiedzieć, Panie, no wtedy to byłem młody, wtedy miałem siłę, miałem możliwości, miałem kontakty, miałem wejścia tam, gdzie trzeba. Wtedy trzeba było mnie powołać. Ja chciałem, byłem chętny. Teraz, przepraszam bardzo, mam 80 lat, mam rodzinę, mam dzieci, jestem odpowiedzialnym człowiekiem, mam te kozy, one mnie potrzebują. Ja tutaj muszę być, to jest moje miejsce. Czy wierzysz w Boga, że On może Ciebie powołać do rzeczy jeszcze lepszych w Twoim życiu? Czy wierzysz, że pustynia, przez którą przechodzisz, ten czas jakby taki martwy, czas bezsensowny, że on ma sens u Boga, że Bóg coś robi w twoim życiu? I wtedy Bóg pyta się Mojżesza o jedną rzecz. Co masz w swoim ręku? Co masz w swoim ręku? Bóg nie pyta się, czy masz znajomych, przepraszam, Mojżesz, masz jeszcze jakichś znajomych w Egipcie? Bóg nie potrzebuje znajomości. Bóg nie potrzebuje jakichś twoich... Masz jakieś, może książki, jakieś niezwykłe poradniki, które by ci pomogły, bo mam dla ciebie wielkie zadanie. Nie. Bóg nie pyta się o to. Bóg nie pyta się o jego wykształcenie, o jego siły, możliwości, koneksje. Nie. Co masz w swoim ręku? Pyta się. Co masz w swoim ręku? No wiesz, panie, przechodziłem, tam znalazłem kawałek patyka, wygładził się, dobrze się nim podpiera, dobrze się te kozy goni na prawo i na lewo, takie wygodne to jest, wiesz. Co to jest ten patyk? To jest nic. Owszem, użyteczne, właśnie do takich rzeczy codziennych, gdzieś tam, jakaś podpora do prostych zajęć, ale to jest zwyczajna, prosta rzecz. Rzecz, którą wziął z pustyni, właśnie stąd, nie z Egiptu. Pan mówi, ja to użyję. Właśnie tą laską Mojżesz uderzył morze. Właśnie tą laską uderzał skałę. Ta laska w jego ręku. Dlaczego? Bo Pan był z nim. Dlaczego Pan Bóg błogosławił domowi Potyfara? Pamiętamy? Józef. Bo znalazł się tam Józef. A czy dlatego, że Józef był taki mądry, piękny, nie wiem co jeszcze, zaradny, biznesmen dobry? Nie, bo czytamy bardzo wyraźnie, Pan był z nim. Pan był z nim. To jest całe sedno naszego chodzenia z Bogiem, naszego chrześcijaństwa. Albo jest z tobą Pan, albo masz w ręku wszystkie inne rzeczy, ale nie masz tej Bożej prostej laski. Tej Bożej laski. Coś, co wydaje się być zwykłe, coś, co wydaje się być nawet... Bo tak jakby ktoś z nas poszedł na przykład do burmistrza i idzie do burmistrza, powiedzmy, nie wiem, w gumiakach, w jakichś tam albo w gumofilcach lepiej, czapka na głowie i widły w ręku, tak? I idzie do burmistrza. No nie, widły to by się wystraszył jeszcze. Ale tak się nie rozmawiałoby. Ta laska to było nic. Ta laska to było właśnie, tak, to ty pasterz jesteś. To ty jesteś właśnie taki, o, taki ktoś gorszy z pustyni. Ale Pan Bóg właśnie tej laski użył w jego życiu. To, co tobie wydaje się być takim zwyczajnym, mało ważną rzeczą, Bóg chce użyć. Bóg chce użyć w swoim życiu. To, co masz na dzisiaj, na teraz, Bóg jest w stanie wykorzystać to w niesamowity sposób. To, co zabrałeś z pustyni, ja użyję jako potężne narzędzie. To nie jest miecz, to nie jest jakieś super narzędzie zagłady i czym zterroryzujesz i zastraszysz faraona. To jest laska, zwyczajna, pasterska laska. To będzie potężnym narzędziem w twoim ręku, bo ja jestem z tobą. To ja jestem z tobą. Czy dzieje ci się krzywda? Czy przechodzisz taką właśnie może pustynię w swoim życiu? Wydaje się tak, innych Pan Bóg prowadzi. Tak, innym Pan Bóg błogosławi. Tak, tamten zbór, tamten człowiek, tamta rodzina. Inni się mają dobrze, a ja to co? A ja to co? Panie Boże, czy jesteś tutaj ze mną? Kiedy mój krzak zapłonie? Kiedy ten mój krzak zapłonie? Ten krzak się pali, kochani. Tym krzakiem jest krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego tak często o tym śpiewamy. Spójrz na krzyż. Zwróć swój wzrok na Pana Jezusa. Na to, kim był. Przez co przeszedł. Na Jego zwycięstwo. Spójrz na cały ten szereg świadków. Na ten cały obłok świadków, o którym mówi list do Hebrajczyków. Oni mówią, warto, idź dalej. Jest zwycięstwo, jest nagroda. Nie poddawaj się. Bądź użyteczny w Bożym ręku. Bóg chce ciebie użyć. Bóg chce być błogosławieństwem w twoim życiu. Być może zgubiłeś się. Nawet mając GPS, to już niektórzy doświadczyli tego, fajne to jest urządzenie, ale można się zgubić. Można się zgubić. Nie tak dawno, kiedy byliśmy na Śląsku, wyznaczyliśmy dokładnie ulicę, miejscowość, ale kto był na Śląsku, wie jak to wygląda. Miejscowości zachodzą na siebie. Więc bywa tak, że dosłownie parę set metrów dalej była następna miejscowość z taką samą ulicą. I my szukaliśmy parę set metrów dalej, w innej miejscowości, ale kilkaset metrów dalej. I nie mogłem znaleźć. Gdzie ja jestem? Nie mogłem tego odnaleźć. Dopiero wreszcie popytaliśmy ludzi, mówię, a może chodzi wam otychy mniejsze, jakieś tam średnie, wyższe, niższe. Tam jest wszystko podzielone w taki równy sposób. Można czasami zbłądzić w naszym życiu, nawet mając świetne narzędzia, nawet mając dobre intencje. Można zajść na jakąś pustynię. Tak jak Mojżesz, ja zabiłem, ja zbłądziłem, ja nawaliłem. To pewnie jest moja kara. Pewnie kara, pewnie Pan Bóg mnie karze i pewnie tak już będzie do końca życia. Ale Pan Bóg ma coś jeszcze lepszego dla ciebie. I ty, to co musimy zrobić, to dać się znaleźć, dać się poprowadzić. Bóg chce nawet na tej pustyni dać nam właśnie, tak jak tam jest powiedziane, akurat tam jest żona, dzieci, może ktoś dla kogoś innego to będzie praca, służba. Cokolwiek by to było, nie patrz na to, że to jest poniżej twoich możliwości, poniżej twoich ambicji i tak dalej. Cokolwiek by to było, Boża służba jest dobra. Boża służba jest dobra. Trzeba czasami nieraz zastanowić, nawet z Boże, co mógłbym robić? Co mógłbym robić? Jeżeli ktoś chciałby poprawić śpiewanie, może przyjść o 9 rano. Nie wymagamy spotkań, tak jak w innym zborze, na przykład spotykają się w tygodniu, po 2 godziny, przychodzą o 7 rano i ćwiczą. My spotykamy się tylko godzinę wcześniej, o 9. Chcesz poprawić śpiewanie? Przyjdź wcześniej. Przyjdź wcześniej. Chcesz, żeby inni lepiej się czuli w zborze. Żeby samemu czuć się lepiej. To tak, pomóż też innym w tym, żeby czuli się lepiej w zborze. Zatrzymaj się, przywitaj, zapytaj o życie, o zdrowie. Może zobaczyć, czy kogoś nie ma. Może zadzwonić, odwiedzić. To są proste rzeczy, które Pan Bóg ma dla nas. Proste rzeczy, które możemy robić. Ale jeżeli wydaje ci się, że cisza oznacza, że nic się nie dzieje. Tak niektórzy myślą i o zborze, tak niektórzy myślą o swoim życiu. Nic się nie dzieje. Pana Boga wręcz nie ma. Cisza wcale nie oznacza Jego nieobecności. To, że Pan Bóg jest cicho, wcale nie oznacza, że jest obojętny. Tak jak czytaliśmy, On słyszy. On wspomina na swoje przymierze. On patrzy na naszą sytuację i ujmuje się za swoim ludem. Za swoim ludem. Nie odrzucajmy więc pustyni, nie gardźmy nią. Rozumiem płacz, rozumiem nieraz narzekanie. Rozumiem. Sam to przechodziłem, sam to przechodzę. Ale Bóg jest. I Bóg nie zatrzymał się. Boga nic nie jest w stanie zatrzymać. Pan Jezus również był zapomniany. Zapomniany przez przyjaciół, zapomniany przez Ojca. I to nie było tylko odczucie. Oni rzeczywiście uciekli od Niego, zostawili Go samego. I rzeczywiście Ojciec odwraca się od Niego. On doświadczył, to była najgorsza pustynia. To było najgorsze doświadczenie opuszczenia. Ta pustynia, którą my przechodzimy, to nie oznacza, że Pan Bóg nie jest z nami, że nas zostawił samym sobie. Nie ma zmartwychwstania prawdziwego. Nie ma tej chwały zmartwychwstania bez Getsemane. Bez tego momentu, kiedy Jezus modli się, a Ojcze, jeżeli to jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Bo tak straszne to było dla Niego przeżycie. Nie ma zmartwychwstania bez Getsemane. Ale popatrzcie, najgorszy koszmar na tej ziemi, najgorszy koszmar na tej ziemi, jaki możesz sobie wyobrazić, jest nic w porównaniu z przyszłością. Podwójnie nic. Ponieważ ktoś może powiedzieć w taki sposób, pamiętam, czytaliśmy broszurkę Wernera Gita, bardzo fajnie to porównuje. Mówi tak, czym był Oświęcim? Wielu ludzi nazywa to piekło. Piekło na ziemi, prawda? Ludzie ludziom zgotowali piekło na ziemi. Ale dzisiaj co? Dzisiaj możesz iść, spacerować tam, przejść się, zobaczyć. Po piekle nie da się spacerować. To ten największy koszmar, jaki na ziemi przechodzi, że jest jeszcze nic w porównaniu z tym najgorszym koszmarem, jaki czeka człowieka niepojednanego z Bogiem po śmierci. Najgorszy koszmar na ziemi jest niczym w porównaniu z tym koszmarem, który czeka człowieka, który nie uległ Bogu, nie pojednał się z Nim, który zbuntował się i w ogóle nie posłuchał Go. Ale też najgorszy koszmar na ziemi jest niczym w porównaniu z tą chwałą, która ma się objawić, z tym, co Pan Bóg przygotował dla swoich dzieci. A nawet więcej, największa chwała, największa przyjemność tej ziemi, najlepsza, najpiękniejsza plaża tej ziemi jest niczym w porównaniu z tą chwałą, którą Bóg przygotował dla swoich dzieci. Ale pytanie jest, czy ja w to wierzę? Czy ja wierzę Bogu? Czy ufam Jemu? Bóg do nas również dzisiaj przychodzi. przez słowa, które się głosi, przez słowo, które do nas dociera, Bóg do nas też mówi, zobacz, to jest mój krzak. Ja płonę. To jest ogień, który nie gaśnie. To jest woda, której nigdy nie ubywa. To jest studnia, która jest niewyczerpalna. Ja jestem takim Bogiem. Ja przyszedłem dać życie i to życie w obfitości. Ale jest diabeł, szatan diabeł, który przychodzi, żeby kraść, zażynać i wytracać. Za kim pójdziesz? Za kim pójdziesz? Wierność zależy od dzisiejszej relacji z Panem Jezusem. Wieczność zależy od dzisiejszej relacji z Panem Jezusem. Wieczność to nie jest coś, kiedyś zobaczymy, tylko wieczność to jest dzisiaj, zaczyna się od dzisiejszej Twojej relacji z Bogiem. Co bardziej cenisz? Za czym bardziej pójdziesz? Czy jeżeli słyszysz dookoła siebie przekleństwa, jeżeli słyszysz, oglądasz wyuzdanie, nieprzyzwoitości, czy to cię gorszy, czy czujesz w sobie, nie, to nie dla mnie. Czy to spokojnie przyjmujesz, ciekawe, fajnie, ale śmieszne. Tak, bardzo zabawny ten kawał. Jeżeli tak czujesz, znaczy, że twoje serce jest po niewłaściwej stronie, że jeszcze idzie gdzieś w niewłaściwym kierunku. Bóg chce prawdziwej świętości, nie chce cię ograbić i okraść. Chce dać ci coś dobrego. Paul Washer, opowiadając kazanie, wspomina taką historię. Mówi, w pewnym momencie kaznodzieja w takim bardzo żywym zborze opowiadał kazanie i nagle patrzy, że ktoś wchodzi, tak jak u nas, ja widzę też, kto wchodzi tam, mówi, ktoś kradnie wasze płaszcze! A mówi, alleluja! A mówi, ktoś kradnie wasze płaszcze! Chwała Panu! Zakończył kazanie, ludzie zobaczyli, że rzeczywiście ktoś wyprowadził ich płaszcze. Pastorze, nie mogłeś nas ostrzec? A my przecież mówiłem. A my myśleliśmy, że to tylko takie kazanie jest. Co sądzisz o tym, co dzisiaj mówię? Co robisz z tymi słowami, które nieustannie powtarzam? Tak bardzo zachęcam. Kościół jest cudownym miejscem, wspaniałym miejscem. I Bóg chce Ciebie tutaj używać w swój niezwykły, cudowny sposób. Ale musi się we mnie coś, w moim sercu, w moim rozumieniu tego Bożego życia, życia w Bożym Kościele, musi się coś zmienić, musi coś pyknąć, zaskoczyć. To są moi bracia, to są święci, których Pan Bóg sobie umiłował, których sobie wybrał. Zależy mi na nich. Chcę tu być. Chcę dać siebie. Nie tylko przyjść, ale dać z siebie. Kochani, niech Bóg zagląda w wasze serca, niech Bóg porusza nas, żebyśmy mogli odczuwać Jego pełnię. Przeżywać, nie tylko odczuwać, przeżywać rzeczywiście Jego pełnię. Zapraszam do modlitwy, powstańmy.